Już włączyłem. Już się nagrywa. Dobra. Znaczy, pierwsze pytanie tutaj brzmi: zbieramy wiadomości o życiu Solignusa i charakterze jego dzieła. Czy gdyby mi Państwo powiedzieli, z czym my mamy do czynienia? Bo to jest troszeczkę inna książka, ona ma trochę inne cele niż to, co czytaliśmy do tej pory. Solinus. Co to jest? Znaczy, kto to jest i czym jest jego dzieło? A czy kogoś muszę zapytać? Może panią Marcelinę zapyta, pani Marcelino. Coś tam pani na temat Solinusa wyłowiła? No właśnie, bo mieliśmy tego Skylaksa, prawda, z Skariandy. I to faktycznie. Będziesz mówił wolno, przepraszam. I to faktycznie był ten Periplus, czyli rodzaj przewodnika bardzo praktycznego wzdłuż wybrzeża. Czy u Solinusa mam do czynienia z czymś podobnym? Czy to jest podobnego typu przewodnik, jeśli go tak nazwać? Czy właśnie coś w rodzaju Periplusu? Jak pani myśli? No bo co się znajdowało w Periplusie Skylaksa? Tam to bez wątpienia był swego rodzaju przewodnik. Jak pani myśli? To są podobne sprawy, niepodobne? Tak, no i jest bez wątpienia rodzaj opowiadacza. Czy uważa pani, że lektura Solinusa mogła pomóc jakiemuś podróżnikowi? Czy to jest tego typu dzieło? Dlaczego tak pani sądzi? No, ewidentnie tak. Nie ma informacji praktycznych. Idź na przykład, czy płyń 2 dni, a dopłyniesz do Karoli Hiperborejczyków. No, no nie, no nie. Dziękuję pani Marcelino. Pani Elizaweto, a jakiego typu informacje zbiera Solinus? Znaczy, co go interesuje? No. A skąd się wzięły te mrówki? Od kogo on to spisał? Tak. No, oryginalnie z Herodota, ale myśmy już widzieli, że te mrówki to się pojawiają i gdzie indziej. Były też u Pomponiusza, prawda? Ale z Herodota są jakby wzięte. Więc czy to sugeruje, bo jest więcej takich przykładów, że Solinus sam podróżował i swoje wrażenia opisywał? Czy słyszał, czy może inaczej, z innego źródła uzyskał te informacje? Czy to jest ze słyszenia? Czego książka powstała ze słyszenia? Tak. Dzieło Solinusa po prostu jest zbiorem informacji, które autor przeczytał u innych. Więc jest rodzajem kompilacji, nie jest zupełnie oryginalne. Herodot podróżował. Herodot faktycznie podróżował i słuchał, nawet jeśli gdzieś nie dotarł, to pytał, a co tam słychać za waszymi granicami, a co tam jest za tymi górami, a co jest tam gdzieś daleko. Natomiast Solinus nie podróżuje, przynajmniej co tu nie wiemy, czy w ogóle mało wiemy o tym człowieku. On spisuje po prostu. Stąd jego informacje nie zawsze odpowiadają stanowi faktycznemu z III wieku. Czasem odpowiadają stanowi z wieku V przed naszą erą. Jest to przewodnik, jest to geografia literacka. Geografia raczej o pewnej czerwonych po wyobraźni geograficznej niż po rzeczywistym świecie fizycznym. Ok. Pani Moniko, a jakie rzeczy w tej wyobraźni geograficznej Solinusa najbardziej interesują? Tam są pewne kategorie tematów, pewne tematy przewodnie w tych fragmentach, które Państwo czytali również. Co go interesuje? Jakie. Bardzo go interesują zwierzęta. Tak jest. Bardzo mnie właśnie interesuje taka, powiedzieliśmy, geografia antropologiczna, zoologia, prawda? I to zwłaszcza taka zoologia, powiedzieliśmy, dosyć egzotyczna, jasne. I może jeszcze jakieś informacje z dziedziny takiej przyrodniczej. Jakie jeszcze obiekty przyrodniczego mocno interesują? Czy to pani wychwyciła? No jest taka, tak, więc taka wiedza etnograficzna, tak? No i już etnografia, zoologia taka egzotyczna, ale jeszcze jakieś takie, no we wszystkich rozdziałach, ale także w tych, które Państwu tam zaleciłem, pojawiają się tematy, powracają. To tak. Tak, no ale to w partach, które czytaliśmy, bo ogólnie u Solinusa nie ma żadnej nowości. Ale z tekstów odczytaliśmy, tak. Ale jeśli, Pani Moniko, chodzi Pan o pewne kategorie zjawisk, o pewne dziedziny przyrodoznawstwa, które jeszcze interesują Solinusa. Zwłaszcza w tej części poświęconej Etiopii i Libii. Poza zwierzętami coś go jeszcze interesuje. Coś, co byśmy nazwali. Pani Monika zerwała, uprzedzam. Tak, nie było. I tam taka część mineralogiczna jest bardzo rozbudowana. Właściwie poza zwierzętami to właśnie kamienie i ich właściwości interesują szczególnie Solinusa. To był taki osobny obszar wiedzy w antyku, tak zwane litika, czyli dzieła poświęcone w ogóle kamieniom i ich właściwościom. A Solinus włącza ten obszar litika do swojej pracy geograficznej, no jako ważne uzupełnienie. Więc nie jest to próba opisania całości odległych krain. Wielu rzeczy tutaj nie ma. Proszę zwrócić uwagę, nie ma na przykład opisów miast, nie ma takich typowych wiadomości krajobrazowych. Bardzo mało uwag dotyczy specyfiki rolnictwa. Solinusa interesuje to, co dziwne, osobliwe, nietypowe. No stąd i dla nas to jest jakoś tam bardzo, bardzo interesujące. Ok. No i chciałbym teraz, żebyśmy sobie teraz troszeczkę tego Solinusa poczytali. Krótkie fragmenty Państwu zaproponowałem. Nie wiem, czy w ogóle zużyjemy na to całe zajęcia, choć książka jest bardzo interesująca w ogóle. Tylko jest droga, gdyby ktoś ją kupować, to chyba 90 zł kosztuje, więc nie wiem. Nie wiem, jak tam państwa budżety. No, ale skupmy się na tym, co mamy. Zwłaszcza na tym, co jakby tam zasugerowałem, czyli jakie osobliwe ludy w tych krainach, czyli w tych północnych krainach i w Libii, Etiopii mieszkają, no bo te fragmenty czytaliśmy. No i będę oczywiście tak z państwem rozmawiał jak zwykle, że te, które przykuły państwa uwagę, no a skupmy się właśnie na możliwie pełnym katalogu osobliwości ludzkich. Co o zwierzętach to rzeczywiście możemy powiedzieć? A najpierw powiedzmy sobie o ludziach. I może od pana Jakuba zacznę. Jaki tam pana lud szczególnie przykuł? Który chciałby pan nam tutaj nadmienić? O którym chciałby pan nam nadmienić? Osobliwym, egzotycznym ludzie. Czy to z północy, czy to z Etiopii, Libii, czy być Afryki, ale to termin nie z epoki. Tak, cały czas słuchać pana. Też tu sobie przewijam. Tak, więc czy od Etiopii zaczynamy? Dobrze. Dobrze. Proszę stronę nam pokazać i znaczy wymienić. Okay, no właśnie. A którym tutaj, jakim numerem akapitu czy partii? Dobrze, dobrze. Proszę nam przeczytać ten fragment. Tak, jak zwykle. To samo, co u mnie ma pan. Proszę spokojnie. No tak. Bardzo charakterystyczna cecha, o tym mówiliśmy już w przypadku Homera. Odmienne obyczaje seksualne są jednym z charakterystycznych sposobów określania innych, nieludzkich, nie tak ludzkich jak my, mieszkańców stron odległych. No, tutaj właśnie przykład wspólnoty seksualnej, chyba wspólnoty kobiet tak naprawdę. A się nawet nie tyle kobiet, bo to w ogóle taki promiskuityzm, coś dla Greków nie do przyjęcia. Pamiętamy, u Eola to było kazirodztwo, te nietypowe zachowania, nietypowe z punktu widzenia Greków, zachowania seksualne, tu się będą pojawiały. Jasne. Dobrze. Pani Claudio, może pani iść po kolei, może pani inny jakiś lud ma tutaj swój ulubiony, który czymś panią zainteresował. Proszę nam go przedstawić. Oczywiście nie chodzi tylko o ludy nowe, ludy znane też się mogą pojawiać, no ale proszę i proszę nam przeczytać o nich. Bardzo pani dziękuję. Powiedziała pani, że to jest lud, któryś jest nam nieznany. A wydaje mi się, nawet mówiliśmy o tym, że u Herodota był taki lud ludzi łysych właśnie, świętych. Nie wiem, czy pani kojarzy taki właśnie lud. Musielibyśmy sobie zerknąć do Herodota, zaraz sobie zerkniemy. A to zobaczymy dokładnie. Tak, bo w opisie właśnie z Cytów to było, tak. Jeszcze teraz sięgnę tu do komentarza. Tylko tam, że oni nie tyle, że obcinali włosy, co że byli w ogóle łysi i byli właśnie takimi rozjemcami ponad innymi ludami, nie znali oręża i tak dalej, nie? To jest wątek, przerobiony wątek herodotowy. I teraz tu, proszę Państwa, teraz z komentarza. Herodot w księdze czwartej nazywa ten lud Agrypajami. Czytaliśmy o tych Agrypajach. Tu chodzi właśnie o ten lud pobożny, o którym pani wspomniała. Tak. No i znowu cecha charakterystyczna. Te ludy krańców świata mogą być ludami dzikimi, ludożerczymi, agresywnymi, ale mogą właśnie przypominać, tak jak ci tutaj Almfajczycy, a u Herodota Agripajowie, bogów. Mogą żyć takim życiem pobożnym, niezmąconym. No i ci na północy właśnie. A te góry rypajskie, no jeszcze często też ryfejskie się nazywają. To gdzie to? Gdzie to jest, jak Państwo myślą? Tutaj zobaczymy, już są. Nie pamiętam, czy oni są oznaczeni na którejś z map. Czy na mapie Herodota. Pani Klaudia, te góry ryfejskie, jakby w której części świata one się mogą mieścić, jak pani myśli? Tak. Na dalekiej północy, na dalekim północnym wschodzie. Zaraz zobaczymy, czy na którejś tutaj mapie naszej jest. Tutaj Agrypajów nie widzę. A, jeszcze innej mapy użyjemy. Mapę się według Herodota teraz spróbuję uruchomić. Też nie widzę na tych mapach, których mamy, ich nie widać. Ale jeszcze jedna mapa, proszę Państwa. Bo mamy też, wydaje mi się, cały tak. O, tutaj mamy. Właśnie z książki. Dobrze. To teraz udostępnię podgląd, proszę Państwa, na materiał, który Państwo mają też, bo to muszę z poziomu podglądu pulpitu udostępnić właśnie o górach rypejskich. Góry rypejskie. Czy to są też te góry właśnie tutaj rypajskie? Także jako góry ryfejskie czasem nazywane. I tu mogą sobie Państwo poczytać, gdzie te góry leżały, jakie ludy tam były. Ale właśnie tak jak tutaj powiedziała nam pani Klaudia, one są na dalekiej północy. Tu mam zbliżenie. Za tymi górami mieszkają właśnie Hiperborejczycy. Agripajowie, czy Arymfajczycy. A pewnie mieszkają gdzieś tutaj, także na dalekiej północy Azji. Okej. Więc lud nam jakoś tam znany. Dobrze. Pani Barbaro, pani ma jakiś swój ulubiony lud? A, czyli o zwierzątkach pani chce. No dobrze, to chodźmy do zwierzątek. Zobaczę, co tu pani Monika mi napisała. Jasne, pani Moniko, jasne, jasne. Niech pani biegnie. To niech pani powie, gdzie te smoki są. Zresztą my o smokach już troszeczkę czytaliśmy, prawda? U Herodota właśnie. I sobie razem przeczytamy. Czyli teraz idziemy do części libijsko-etiopskiej. Dobrze. Tak, no to słuchamy. Dziękuję. Dobrze, proszę, jeśli pani tam dalej chce, proszę. Dobrze, dziękuję. No i co to Panią tak szczególnie zainteresowało? Bo ze smokami już mieliśmy do czynienia raz. Pamięta Pani gdzie? Przy opisie Arabii u Herodota. Tak, zresztą przyznam Państwu, co o tym kamieniu komentarz pisze. Właśnie komentarze w tej książce są bardzo dobre. Sama informacja pochodzi od Pliniusza Starszego, z dzieła, którego nie czytaliśmy, takiej encyklopedii. I komentarz mówi tak. Chodzi prawdopodobnie o bezoar, rzekomy kamień jelitowy, powstały w wyniku nagromadzenia niestrawionych substancji w przewodzie pokarmowym zwierząt. W średniowieczu wykorzystywany jako talizman i środek leczniczy. Sposób zdobycia tego kamienia bardzo przypomina późniejsze opowieści o rycerzach walczących ze smokami. Czyli tak naprawdę chodzi o niestrawione resztki. A przynajmniej tak się to dzisiaj rekonstruuje. Okej. Okay. Czyli pani wolała zwierzątko, ale niech pani powie, czy jeszcze jakiś lud może pani uwagę przykuł. Bo do zwierzątek jeszcze wrócimy, bo rzeczywiście Solinus o różnych zwierzątkach pisze. Bardzo ciekawe sprawy. A zbierzmy sobie na razie taki może. Szeroką paletę ludów, osobliwych ludów. Czy coś tu panią zainteresowało? Zwłaszcza w tej części libijskiej jest sporo ludów dziwnych, znaczy dziwnych, osobliwych. Aha, ma to pani może? Skoro pani Alicja ma, no to może panią Alicję poproszę. To proszę przeczytać. Zrobię mały stop. Dobrze, pani Alicjo? Bo Meroe myśmy już mieli kiedyś. Nie wiem, czy państwo pamiętają, gdzie to Meroe było. Pani Alicja, pani pamięta Meroe? Zaraz jakąś mapkę tutaj włączę. Dobrze, to zaraz Państwu przypomnę, bo Meroe się już pojawiła nawet u Herodota, ale i ostatnio badaliśmy Meroe, czyli na mapie Ptolemeuszowej, za którą teraz odpalę. Tak, już odpalam. I udostępniam Państwu podgląd. Dobrze. No to jest Nil, prawda? Nil. No i tutaj mamy Meroe Regio, czyli w środkowym biegu Nilu na południu od Egiptu. Czyli pewnie mówimy, to jest mowa o tym, że w części afrykańskiej, w której Libia spogląda ku Meroe, czyli pewnie gdzieś tutaj, no bo Libia jest tutaj, akurat Libia Inferior, Dolna Libia, czyli mówimy gdzieś o tym obszarze może. Jak już to pokażę, bo tutaj na mapie Ptolemeusza tutaj mamy te Rifei Montes, te góry ryfejskie, tutaj Ptolemeusz lokuje, a tutaj mamy Hyperborei Montes, czyli góry hyperborejskie. To, o czym mówiliśmy wcześniej. Dobrze. Proszę pani Alicjo dalej czytać. Żyją liczne plemiona. To jako nazwa plemienia, jako nazwa konkretnego ludu, nomadowie. Tak, bardzo ciekawy. Przepraszam. Bardzo ciekawy fragment. Raz pozwolę sobie Państwu komentarz przydać do tego. Jest Pliniusza znowu. Pliniusz nazywa ich ptoemfanami i precyzuje, że skomlenie psa oznaczało jego dobry nastrój, a szczekanie zły. Informacja na temat czci oddawanej psu może być aluzją do egipskiego kultu Anubisa i jego recepcji w krajach leżących na południu od Egiptu na czele z Meroe. Więc jest taka próba racjonalnego, historycznego wyjaśnienia tego obrazu, ale po prawdzie się tym specjalnie przejmować nie musimy, bo może być to, i pewnie w wielu wypadkach jest, w wielu wypadkach opisu takich ludów, twórcza wyobraźnia, no nie tyle Solinusa, co autorów, z których on czerpie, no właśnie działająca według tych modeli, jak przedstawić obcego, jak przedstawić obcego. Świat na opak, świat, w którym ludźmi rządzą zwierzęta. W naszym świecie zwierzęta, ludzie rządzą zwierzętami, ale są takie krainy, gdzie zwierzęta rządzą ludźmi. No i też tam, jak widzieliśmy, bardzo fajnie wyżej w tym, co czytała pani Alicja, znowu ta inność ludów afrykańskich, tej Afryki na południu od Egiptu, to się objawia albo specyficznym pokarmem, mlekiem małpsiogłowców, czy mlekiem pawianów, albo szczególnym wzrostem, albo spożywaniem słoni. Więc tak to może wyglądać. Okej. Pani Julio, a pani coś ciekawego znalazła? Jakiś ciekawy lud? Który lud panią do siebie przekonuje? Bardzo ciekawy. Oj, to jest mój ulubiony lud, oczywiście, który zresztą potem w wyobraźni średniowiecznej zrobił ogromną karierę. Ma pani ten fragment? Także nazwa tego ludu, ona była też, o ile pamiętam, na wejściówce, także zrobi karierę. Bo wiele z tych ludów on nie będzie powracało w późniejszych tekstach, ale ten lud, jego kariera będzie naprawdę długo trwała. To ja pani może powiem. Na 219 to jest pani Julio. Na 219 to jest lista, cała lista różnych ludów. Jeśli pani tam znajdzie, to będzie bardzo fajnie. Ja potem Państwu coś pokażę. Na 219 pani Julio, powiem pani numer, gdzie szokujący numer. 315. 315. Blemiowie, Blemiowie. I tutaj taka jest glosa, prawdopodobnie dodana przez późniejszego redaktora, ale nie ci, którzy mieszkają w pobliżu Morza Czerwonego, bo Blemiowie to jest nazwa historycznego ludu nomadów, zresztą, który nawet miał swoje piśmiennictwo. Niewiele tego się zachowało, ale jest. Potomkowie tego ludu żyją do dzisiaj, nazywają się Bedża, lud Bedża. To są koczownicy tacy właśnie, którzy nad Morzem Czerwonym, na granicy Sudanu i Egiptu sobie koczują. No i oni stworzyli państwo w późnym antyku. Natomiast nazwa ta została nadana również ludowi fantastycznemu, o właśnie takim kształcie, jakim pani Julia powiedziała. I teraz coś państwu udostępnię. Pulpit udostępnię. Okej, ale najpierw tutaj może tu. Bo przy Księdze Monstrów będziemy za 2 tygodnie czytać, dałem taki link no, do ilustrowanej mapy średniowiecznej. I teraz ja tę mapę otworzyłem i tu mam, tam są na przykład takie ilustracje. Będziemy sobie tę mapę oglądać później, właśnie przy okazji Księgi Monstrów. Tak wygląda Blemia. Fajny, prawda? Pani Julio, podoba się pani? Tak sobie wyobrażono tę postać. No, śmieszne trochę właśnie. Ale wyobrażenie bardzo trwałe w kulturze europejskiej. Właśnie człowiek bez głowy, a z oczyma i ustami na klatce piersiowej. Tak sobie możemy tutaj poczytać. Nie? Też, jak ta mapa jest opisana. W Libii są tacy, którzy rodzą się bez głów, lecz mają usta i oczy. To oczywiście ma swoje źródła nie tyle u Herodota, właśnie w tych mapach średniowiecznych, ale u. Proszę Państwa, zniknąłem na chwilę, bo nacisnął mnie ten guzik, co trzeba. No, i musiałem się połączyć znowu. Teraz mnie widać i słychać, mam nadzieję, czy tak? Tak, dobrze. Więc właśnie te wyobrażenia średniowieczne na ilustrowanych mapach wywodzą się nie od Herodota, czy nie od Pomponiusza Meli, ale przede wszystkim właśnie od Solinusa. To był w średniowieczu niesamowicie popularny. Więc stąd to wyobrażenie Blemii. Dobrze. Więc to była pani Julia. Teraz mam inny układ państwa. Nie wiem, kto tu już o swoim ulubionym ludzie rozmawiał, ale pani Klaudio, pani chyba swojego ulubionego ludu jeszcze nie, czy pani już nam przedstawiała, prawda? Pani już mówiła. Pani Elizaweta, pani też już mówiła o ulubionym ludzie swoim? Nie, pani jeszcze nie. To niech nam pani swój ulubiony. Gdzie to jest? Niech tam pani da adres. Okej. I niech tam pani przeczyta. Dobrze. Bardzo podobny ten opis jest do opisu Arymfajczyków, o których mówiła pani Klaudia. Aha, bo pani chyba mówiła o Arymfajczykach, prawda? Pani Klaudio. Dlaczego pani Elizaweto? Tylko, że to na zupełnie innej stronie świata. Arymfajczycy na dalekiej północy, czyli tutaj Etiopowie długowieczni na dalekim południu. Czyli ta symetria na pewno nie jest przypadkowa. I w czym jest to podobieństwo? Pani Elizaweto. To prawda, że daleko, ale w nim jakby charakterze narodowym, co jest podobnego? Barym Fajczyków. Właśnie, pędzą żywot bliski Bogom. To nie tylko chodzi o ich długowieczność, ale o co także chodzi? Tak. Tak jest, tak jest. Właśnie o takie piszę tutaj, czytam o Arymfajczykach. Kochają spokój, nie znoszą agresji. Uważa się ich za poświęconych bogom. A tutaj o takich opach długowiecznych. Toczą się o sprawiedliwość, kochają równość. Przepraszam. I potem jest jeszcze o ich fizycznym pięknie. A więc na krańcach świata, na północnym i południowym, żyją ludzie, którzy są sobie także jakoś charakterologicznie bliscy. Charakterologicznie bliscy. Tu ja Państwu pokażę. Oczywiście nie jest. Jeszcze pobiorę jedną mapę. Przepraszam, tylko jeszcze jedną mapę pobiorę. Państwu pokażę. Mam już teraz dobry guzik nacisnę. Tutaj. Nie mamy na mapie Ptolemeusza samych tych Etiopów długowiecznych, ale mamy Etiopia sub Egipto, czy Etiopia na południu od Egiptu. No i gdzieś tutaj tych Etiopów trzeba by szukać, nie? Samych Etiopów długowiecznych mapa nie zaznacza. Ok, wracam do Państwa. Dobrze. Panie Jakubie, Pan chyba jeszcze nam lodu nie prezentował, prawda? To jeszcze na. A, tak. A to już, czy chyba wszyscy z Państwa już tutaj brali udział w tym kalejdoskopie ludów, to może ja bym jeszcze coś zaprezentował, właśnie żeby pokazać sposób opisywania tych odległych ludów przez Solinusa. Na 213 mamy taki wręcz katalog, gdzie jest mowa, gdzie się odróżnia ludzi względem tego, co jedzą. Na zachodzie mieszkają drapieżnożercy, agriofagi, którzy żyją się wyłącznie mięsem lampartów i lwów, podlegając królowi, który ma tylko jedno oko na czole, jak cyklop, prawda? Są też wszystkożercy, pamfagi, których pokarmem jest wszystko, cokolwiek jest jadalne i cokolwiek się tylko urodzi. I podobnie ludożercy, antropofagi, których zwyczaje zdradza samo brzmienie ich nazwy. Potem jest bardzo też ciekawy lud sukodojców, cynomolgi, którzy ponoć mają psie oblicza z wysuniętymi do przodu ustami. Także, to jest także lud, który, tak jak Blemiowie, zrobi bardzo dużą karierę. W różnych stronach świata on był umieszczany, proszę Państwa. Najmniejsze tutaj także są w tym. O! A Państwo znowu dostępny podgląd. Tak, tutaj proszę Państwa. Najczęściej macie tylko kynocefale czy cynocefale, psiogłowcy. No, a tutaj mamy do czynienia z bardzo podobnym wyobrażeniem ludzi o psich obliczach. I komentarz nam pewnie powie, że to są jakieś, nie pamiętam, pewnie, że to są małpy jakieś. Komentarz często w wydaniu Kołaczka próbuje racjonalizować te przedstawienia. Grecka nazwa tego ludów jest połączenie słów kyon, pies suka i czasownik amelgein, doić. Żaden z autorów, których dotychczasowych, których tu przytacza komentator, nie wspomina jednak o zwierzęcych twarzach przedstawicieli tego plemienia. Szczególną uwagę zwracają natomiast na ich charakterystyczne zwyczaje związane z hodowlą wielkich psów. I tutaj uważa komentator, że być może Solinus miesza tych sukodojców z kinocefalami, których opisywał wcześniej. Natomiast na pewno tak by taki kinocefal sukodajca mógł wyglądać. Ok. Bardzo trwały obraz w historii europejskiej. Dobra. W ogóle też jest, może Państwu to wrzucę w ogóle też w internet, bo czyli na Moodle, bo tradycja chrześcijańska sobie także przyswaja tych psiogłowych. Istniał w starożytności chrześcijańskiej poważny problem teologiczny, czy psiogłowi mogą być chrześcijanami. To znaczy, czy należą do zwierząt, którzy nie mają duszy, które nie mają duszy i nie mogą być zbawione, czy też są ludźmi, którzy zbawieni być mogą. I właściwie wszyscy autorzy starożytni doszli do wniosku, że jak najbardziej są podatni na zbawienie. Mamy także takie przekazy o świętych psiogłowych, znaczy, które mają pokazywać, że chrześcijaństwo dotarło nawet do najdalszych ludów świata. No i właśnie, i rzucę Państwu taki materiał o tych psiogłowcach, bo to bardzo ciekawa historia. Gdyż pokazanie, jak tego typu wyobrażenia etnograficzne mogą rzutować na, powiedzielibyśmy, istotne problemy natury teologicznej. Dobrze. I tu jeszcze z tym jedzeniem, to takie najdalsze ludy Libii, tam bardzo ciekawie były pokazane. Już. Tu jeszcze Państwu przeczytam. Atlantowie zupełnie odizolowali się od ludzkiej natury. Nie mają żadnego własnego słowa, żadnego imienia. Obelgami witają znów słońce, z obelgami towarzyszą jego zachodowi, czyli są bezbożni. Troglodyci drążą groty, w których się chronią. To było też na wejściówce. Z kolei Augilowie oddają cześć jedynie bóstwom podziemnym. Swoje kobiety zmuszają w trakcie nocy poślubnej do popełnienia cudzołóstwa, po czym niezwykle surowymi prawami wymuszają na nich dozgodną wierność. Ludy z dalekich stron świata, nietypowe, obce, zwyczaje seksualne. Gamfasanci powstrzymują się od prowadzenia wojen, unikają miejsc handlu i nie pozwalają mieszać się ze sobą nikomu z zewnątrz. Satyrów nie łączy z ludźmi nic poza sylwetką. Satyrowie też zrobią wielką karierę. Oczywiście to postacie z tradycyjnej mitologii greckiej. Ale to jest cała historia z tym związana. Bo w niezwykle wpływowym tekście wczesnochrześcijańskim w żywocie Pawła, pierwszego pustelnika, Hieronim, święty Hieronim, opisuje, jak to ten pustelnik spotkał satyra, który wyznawał Chrystusa. No więc także istotny problem, czym są te istoty. I czy mogą być chrześcijanami. Solinus mówi, że nic nie łączy z ludźmi. Byli tacy, którzy uważali, że ludźmi są. A Egipanowie są tacy, jakich widzimy ich na przedstawieniach malarskich. I oczywiście my nie znamy żadnych przedstawień malarskich, znaczy nic nam w głowie nie przychodzi, jak mogą wyglądać. To odwołam się do komentarzy. Po artystycznych przedstawieniach, w tym wypadku mozaikowych, wspomina Augustyn, który jednocześnie krytykuje tego typu podania jako nieprawdopodobne. No a więc komentarz tam nie mówi, jakby ci Aigi panowie mieli wyglądać, ale tu chodzi o postaci także kosmate, także rogate, tak jak bóstwo Pan. Himatopodzi z powodu słabych goleni raczej pełzną niż stąpają, a do poruszania się wykorzystują bardziej ślisk niż chód. Faruzowie osiedlili się w tych stronach z powodu uciążliwości podróży, którą odbyli, towarzysząc Herkulesowi i tak dalej, i tak dalej. Czyli ludy o różnym wyglądzie. Jeszcze raz może Państwu udostępnię teraz mapę, właściwie ikonografię mapy, którą już raz oglądaliśmy. To Państwo zobaczyli szerzej różne ludy, które także w innych miejscach Solinusa się pojawiają. Zachęcam także, żeby sam się im przyjrzeć. Oczywiście tutaj właśnie mamy kobiety pokryte włosiem, postaci wielorękie. Komentarz do tego tekstu nam mówi, skąd się wzięły te wyobrażenia. Centaury, z Romanus Aleksandrze, Nisytowie, o trojgu lub czworgu oczach. ludzi o szyjach jak u żurawia, właśnie to psiogłowi, arymaspowy, o nich była mowa już u Herodota prawie, o arymaspach z jednym okiem, to właśnie słynni blemiowie. Ludzie o odwróconych stopach, obojniacy, bardzo ciekawa i popularna rasa skiapodów, czyli tych, którzy rzucają cień swoją stopą i tak dalej, i tak dalej. To sobie będzie można o nich wszystkich poczytać, o tych różnych ludach. O, tu mamy satyrów, którzy także byli wspomniani, prawda? Satyrowie według zamieszkiwali Etiopię, część z nich ma rogi, nosy długie i kozie racice. O tych się mówi w legendach o świętym Antonim. No właśnie ten Paweł I, pustelnik, o którym wspomniałem, szedł do świętego Antoniego, kiedy spotkał satyra. Stąd te postaci z mitologii greckiej trafiają, i rzymskiej, do ikonografii świętych, do wyobrażeń chrześcijańskich. No to w stosownym momencie będziemy sobie śledzić. To jest bardzo fajna mapa. Wracam do Państwa. Powiedzieliśmy sobie o ludach bardzo różnych. No jak wspomniałem i Państwo wspomnieli, mamy jeszcze zwierzątka u Solinusa. To może szybko, skończymy szybciej. Jakie zwierzątka, które Państwa zaciekawiły? Były smoki. Na wejściówce także było dosyć ciekawe zwierzę. Tak jest. Jak Pani myśli, co to jest ta wielbłądo pantera? Czy Pani chce przeczytać o wielbłądo panterze? Proszę, proszę. Tak. Jak pani myśli, co to za zwierzę? Czy możemy jakieś to zwierzę zidentyfikować? Coś pani przypomina? Oczywiście czasem Solinus przedstawia zwierzęta bardzo trudne do zidentyfikowania. Czasem są to wytwory jego wyobraźni lub wyobraźni jego, bardziej jego informatorów. Ale w wypadku tej wielbłądo-pantery, ktoś coś tutaj. A pani Monika podnosi rękę. Pani chce zidentyfikować, tak? Proszę bardzo. Pani Moniko. No, komentatorzy tu inne zwierzę widzą. Zwróćmy też uwagę, że zwierzę to było widziane przez Rzymian. Rzymianie znali to zwierzę. Też jak pamiętamy, Herodot mówi, że na dworze perskiego króla królów były te mrówki indyjskie. To, że ktoś coś widział, to się nie znaczy, że to zwierzę jest bardziej realne niż takie, którego nikt nie widział. No ale tutaj mamy taki dom, że to zwierzę było prezentowane przez Cezara po raz pierwszy. Po łacinie, nie wiem, czy to z Państwu powie, ale to jest Camelopardalis, to zwierzę się nazywa. Znaczy dosłownie to jest wielbłąda pantera. I proszę Państwa, to zwierzę jest powszechnie identyfikowane z jakimś dzisiaj żyjącym i zwierzę to obecnie ma nazwę rodzajową właśnie Camelopardalis. Wielbłąda pantera. Powszechnie uważa się, że chodzi właśnie o żyrafę. Choć Stolino zapewne żyrafy nigdy nie widział. Bo gdyby żyrafę widział, to nie napisałby, że z szyi przypomina konia, prawda? To chyba nie jest uderzające podobieństwo. Natomiast kiedy już mowa jest o umaszczeniu rudawym z rozproszonymi na nim białymi plamami, no to się jest na rzeczy. I Rzymianie znali żyrafę. Pani Barbaro, skąd pani by wnioskowała, że to żyrafa może być? Aha. Tak, bo współczesna nazwa gatunkowa żyrafy to jest właśnie Camelopardalis, giraffa camelopardalis, czyli żyrafa, wielbłąd do jeleń. Od tej łacińskiej nazwy. A komentarz nam mówi, tutaj źródłem opisu był Pliniusz. Grecka i łacińska nazwa żyrafy, bo to o niej mowa, po grecku też Camelopardalis, oznacza skrzyżowanie wielbłąda i pantery. Stąd zapewne uwagę o nietypowym umaszczeniu żyrafy. Opis żyrafy znacznie bliższy rzeczywistości przekazał Heliodor w swoim Etiopika, przeczytam z Heliodora. Znajdowało się u nich zwierzę o dziwnym, niespotykanym wyglądzie i dziwnej budowie ciała, wielkością równe wielbłądowi. No, Heliodor też prawdziwej żyrafy nie widział. Przypominające kolorem skóry usianej kolorowymi plamami pantery. Jego tył był niższy i przypominał lwa. Natomiast barki, przednie nogi oraz pierś były nieporównywalne z resztą ciała. Cienka w porównaniu z resztą wielkości ciała szyja wydłużała się na podobieństwo łabędziej. Głowa przypominała głowę wielbłąda, ale była tylko nieco większa niż dwie głowy libijskiego strusia. No, i tak dalej, i tak dalej. Pisze też Heliodor, że pozwalało się ono łatwo prowadzić i było tak oswojone, że tam szło, gdzie chciał prowadzący, który trzymał je na cienkim sznurze. No i też podaje tutaj tuż komentator, nie Heliodor, że żyrafa została pokazana w Rzymie po raz pierwszy w roku 46 przed naszą erą na pokazach zorganizowanych przez Juliusza Cezara. To jest dokładnie ta informacja, którą nam tutaj przekazuje także Solinus. Zatem chyba żyrafa. Wszystko przemawia, że to żyrafa. Tutaj bardzo fajnie widać, że ta wiedza książkowa starożytnych, ona dosyć luźno przylega do faktycznego wyglądu, czy to zwierząt, czy to roślin, czy to ludów. Ona jest przetworzona. A im częściej powtarzana, im częściej przepisywana między autorami, tym bardziej związek tego oryginału z literackim odwzorowaniem się rozluźnia. Nie? Dobrze. Czy jeszcze jakieś zwierzę, proszę Państwa? To przykuło uwagę. Mamy wilki etiopskie, mamy likaony. Znaczy, my mamy zwierzę takie, co się nazywa likaon, prawda? Może być likaon. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą. Pani Moniko? Pani podniosła rękę, proszę bardzo. Tylko ja tutaj wspomnę, bo może nie wszyscy Państwo wiedzą, jak wygląda likaon, więc to proszę sobie tam w Google wrzucić, bo pan Jakub rozumiem, że wie, jak wygląda likaon. Bardzo ładny pies, znaczy duży pies. A jak ktoś nie wie, to sobie może likaona wrzucić. I tak. I oczywiście to zwierzę, jego nazwa naukowa została nadana w oparciu o identyfikację właśnie z wyobrażeniami starożytnych o takim zwierzęciu mieszkającym w Afryce. Likaon to jest też nazwa postaci z mitologii greckiej, szczególnie okrutnej, stąd też ta nazwa. Dobrze, pani Moniko, do pani wracam. Proszę stronę. Tak. Dobrze. Tak. No, nic dziwnego, że w kontekście tego właśnie ciężko jest chwytać. Nasz komentarz nie ma nic do powiedzenia na temat Parandrusa. Chyba nie ma nawet prób utożsamienia tego zwierzęcia z czymkolwiek innym. Tak, zwierzę zdecydowanie fantastyczne. Fantastyczne dla nas. Dla Solinusa, dla wyobraźni geograficznej, zoologicznej, starożytnych, równie rzeczywiste jak Camelopardalus. I drugie zwierzę jeszcze pani miała. Tak, ale sięgnąłem do niego. Jest napisane tutaj tylko gramatycznie, że Solinus rozpoczyna kolejne zdanie od spójnika nam, bowiem między obydwiema wypowiedziami nie zachodzi jednak żaden związek. No to jest uwaga czysto gramatyczna. Czyli między tym a zdaniem o Etiopach. A zdaniem o właściwościach wilków. Więc nie odnosi się do merytorycznej zawartości. Komentator. Tak. Ma pani to miejsce może? Tak. Tego stanu nie widzę. Dobrze, ja też odezmę. Komentarz wspomina, że to jest z Pliniusza, akurat tutaj w wypadku tego Solinusa, ale to nie znaczy, że u Meli nie było podobnej informacji. Tak, dobrze pani pamięta, bo już mam. Temat katoble pasów, pomponiusz Mela 3,98. Ja też sobie otworzę. 3,98. Zniknąłem Państwu na chwilę. Już ja mam. Nie wiem, czy pani Monika ma, ale ja mam. Mogę przeczytać państwu. Tak. W tych okolicach rodzi się katoblepas. Niewielkie, dzikie stworzenie z ogromną głową, którą z trudnością podnosi. Tego przeważnie trzymają w dół zwróconą. Trzeba jeszcze wspomnieć o dziwnej jego sile. Nie rzuca się na nikogo, ani nie kąsa, ale spotkanie się z jego wzrokiem grozi człowiekowi śmiercią. To jest bardzo fajnie. Tak, to jest taki nawet jakąś pracę taką licencjacką czy magisterską potem. Porównywanie relacji o jakimś zwierzęciu, jakimś ludzie, jakiejś roślinie u różnych autorów. I próba śledzenia tego, jak zmienia się ten obraz. To może od różnych czynników zależeć, od błędów w przekazie, ale też od innych koncepcji światopoglądowych, od innych celów literackich. Tak. No bardzo dziękuję pani Moniko. Ja tego nie wychwyciłem. A tu jeszcze z komentarza na temat Katoblepasa. Moment, jeszcze państwu doczytam. 1119. Nasz komentator uważa, że zwierzę to przypomina z wyglądu antylopę gnu. Nie wiem. U Atenajosa czytamy, że jakiś katoblepas miał uśmiercić grupę żołnierzy Gariusza Mariusza w trakcie wojny z królem Numidii Jogurtą. To jest koniec II wieku przed naszą erą, a więc powołuje się na jakieś historyczne wydarzenie, fakt spotkania konkretnych żołnierzy. Dowódca znany, Gajusz Mariusz, bardzo ważna postać, z katoblepasem właśnie. Ostatecznie jednak został zabity z daleka przez oddział jeźdźców i dostarczony Mariuszowi. Warto przy tym zauważyć, że Ulpian, w którego usta Atenajos włożył tę anegdotę, powątpiewa w jej wiarygodność. Nazwa tego mitycznego lub zmitologizowanego zwierzęcia, jeśli zmitologizowane to chodzi o gnu, pochodzi od greckiego katobleps lub katablepto, dosłownie patrzący w dół. Taki to przypadek katoblepasa. I że schemat tu się powtarza. Tak jak mrówki, które były na dworze króla perskiego. Tak tu się okazuje, że ktoś złapał katoblepasa, a zwierzę jest w gruncie rzeczy zwierzęciem wyobrażonym. Dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś zwierzęta, stworzenia, które Państwa uwagę przykuły? Tak, bo pani chyba dzisiaj w ogóle pominąłem, prawda? Nie rozmawialiśmy jeszcze dzisiaj, czy rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy. To proszę te wilki tutaj przywołać, żebyśmy może mogli coś więcej o nich powiedzieć. Tak. No i zobaczmy, co w tych wilkach. To wydanie jest bardzo, bardzo obszernie komentowane. Się nie zawsze z komentarzami zgadzam, ale na pewno są erudycyjne. I komentator tak nam pisze. Wilki etiopskie najczęściej utożsamiane są z szakalami. Tu mamy odwołanie do Herodota, który przywołuje ich libijską nazwę Tos. Arystoteles nazywa tego drapieżnika wręcz przyjacielem ludzi, co podobnie jak wzmianka na temat intensywnego, okresowego linienia, pozornie podważa identyfikację z szakalem. Pozornie, ponieważ szakal, jako padlinożerca, nie atakuje ludzi. Solinus jest jedynym znanym autorem antycznym, który nazywa tego drapieżnika wilkiem etiopskim. Tyle. Więc jeśli kogoś będzie w ogóle interesował temat takiej zoologii antycznej, także zoologii takiej mitycznej, to wydanie Stolinusa jest bardzo, bardzo cenne, ze względu właśnie na komentarze, które zbierają różne dane od wcześniejszych autorów. Ok, czy coś jeszcze, proszę Państwa? Chyba nie. Pani Moniko, proszę bardzo. Była mowa o smokach, tak. Tu pan Jakub chyba te smoki kiedyś przywołał. Gdzieś na początku, prawda, panie Kubie? To pan smoki przywoływał? Aha, to pani Barbara o smokach mówiła. Pani Moniko, możemy jak najbardziej do smoków wrócić. Co panią w smokach zainteresowało? Tak, to czytaliśmy, tego nie było. Czytałem komentarz na temat tego kamienia, który no, współcześnie, chociaż ja myślę, że to jest mylne przekonanie, jest identyfikowany z tak zwanymi bezoarami, czyli produktem przemiany materii niektórych przeżuwaczy. Ale przecież to może być. A nazwisko autora pani ma tej pracy? Nie znam, nie znam. Może pani wrzucić. Może pani wrzucić na czat nazwisko? To się przyjrzę temu. Tytuł na przykład. No, no, no. Dobrze, dobrze. 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 Bo istnieje, proszę Państwa, gdzieś tu nawet jakiś mam, pokażę. Istnieje cała seria takich antycznych, ja mam kilka traktatów poświęconych kamieniom konkretnie. To jest na przykład Kyranidesa mam o magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni, ale jeszcze przynajmniej dwa są wydane po polsku, to też mam. No i właśnie to jest cała osobna taka gałąź wiedzy o tym, jakie kamienie służą na jakie dolegliwości. Zresztą ten kamień Dracontis, on także to jest wymieniony dlatego, że on ma jakieś specjalne właściwości. Więc nie wiem, czy praca pochłonności ktoś tego dotyczy, ale gdyby ktoś chciał badać kamienie, to także jest sporo materiału na ten temat. Przy czym niespecjalnie sens ma ich, ma szukanie jakichś utożsamień tych nazw antycznych z nazwami obecnymi, z obecnymi podziałami właśnie mineralogicznymi. Łacińskich źródłach literackich. O, to bardzo jakiś ciekawy tekst. To, co pani tutaj Monika wróciła, super. A tego Kranidesa, kto tłumaczył? No, chyba nie pani Włoszech, pani Żybert. I są tacy, którzy próbują identyfikować, ale póki nie znaleźliśmy kamienia, na którym byłoby wyinskrybowane, że ten kamień nosi taką a taką nazwę, to właściwie trudno tu o czymś wyrokować. I do tego smoka wrócę, pani Moniki. W języku greckim i łacińskim to, co my tłumaczymy jako smok, oznacza przede wszystkim wielkiego węża. I europejskie wyobrażenia o smokach ewoluowały właśnie z tego kierunku. W tej książce, tu będziemy to chyba czytać, chyba ten rozdział też, Księgę Monstrów, tam jest, on ma trzy księgi, trzy takie podksięgi. I trzecie jest właśnie o wężach. Część właśnie dotyczy takich wielkich węży, które są nazywane drakones. No bo słowo drakon greckie, drakontos, a po łacinie drakonis, to jest przede wszystkim określenie wielkiego węża. Łacina i greka nie ma tego osobnego księgi słowo smok. To, co one nazywają drako, to jest po prostu wielki wąż, który oczywiście może mieć jakieś cechy charakterystyczne, może nie wiem, tam zionąć ogniem czy coś takiego, ale jest po prostu wężem, zasadniczo jest wężem. I tak to wygląda etymologicznie. Pani Moniko, jeszcze pani chciałaby coś dodać na temat smoków, czy innych jakichś tutaj zwierzątek? Może pani wrzucić, myślę, tam w plikach po prostu, w zespole. No, a jeśli nawet się nie da, to mamy tytuł, mamy autora, więc spokojnie sobie to znajdziemy w internecie, myślę. Co jeśli o Isidora z Sewilli, to jego przekład, jego litika, to jest taka litika chrześcijańska już, także mamy po polsku, mam to w domu też. I kamieniami zajmuje się też takie bardzo ciekawe dzieło. Mam to już. Tak, jeśli ktoś rzuci po prostu w internet, to sobie znajdzie. O, można pobrać rzeczywiście. Dziękuję pani Moniko za tę wskazówkę. I w takich dziełach właśnie chrześcijańskich typu fizjolog opisy właściwości kamieni, ale także zwierząt, także roślin są czytane w kontekście Biblii. Czyli przywoływano do pewnych scen Biblii jako alegorię cnót chrześcijańskich. Także bardzo ciekawa rzecz, takie czytanie chrześcijańskich fizjologów. Ale my nie mamy w programie naszych lektur żadnego fizjologa. Dobrze, proszę Państwa. Czy coś jeszcze? Myślę, że możemy skończyć powoli. więc zobaczymy się za tydzień. Ja będę dyżurował oczywiście gdzieś od 13:05. Gdyby Państwo, wiem, że Pani Elizabeta będzie chciała, no, jeśli ktoś z Państwa również, to jestem do dyspozycji. No i co? Proszę uważać na siebie, trzymać się dobrze. Pozdrawiam także teraz Panią Natalię. Pani Natalio, zdrowia życzę. Panią Magdalenę pozdrawiam, które nas słuchają. Pozdrawiam wszystkich radio słuchaczy. Wszystkiego dobrego.